Ja może zacznę od tego, że dużo bardzo ciekawych i dobrych, fajnych słów zostało dzisiaj powiedziane. Ja z kolei w swoim krótkim usługiwaniu chciałbym się skupić na nas tak indywidualnie, bardziej osobowo. I przekazać pewne takie moje myśli dotyczące tego i mówiące o tym, w jaki sposób my personalnie możemy przyczynić się i przyczyniać się do tego, żeby ten Kościół budować. Dzisiaj rano, jak sobie wstałem, myślę, że to jest taka normalna praktyka u każdego z nas, że kiedy wstajemy, to przychodzimy naszymi myślami i naszym sercem do Boga na różne sposoby, uwielbiając Go. Ja dzisiaj włączyłem sobie Beatę Bednarz i słuchałem jednej z pieśni. Śpiewała ona tam o tym, że wciąż mnie zadziwiasz, Panie. To jest chyba nawet tytuł takiej pieśni. Niesamowita pieśń. Wciąż mnie zadziwiasz, Panie, swoją miłością i swoją łaską i wieloma innymi rzeczami. I to jest bardzo dobra pieśń na dzień dobry, powiem Wam szczerze, bo ona niesamowicie pobudza. Pobudza do tego, żeby Boga właśnie uwielbiać, żeby w danym dniu, nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia przychodzić do Boga i uwielbiać Jego imię. Ja akurat w swoim domu mam teraz gości, więc miałem pretekst też do tego, żeby, a to są osoby nienawrócone, niewierzące, jedna z tych osób nawet deklaruje się jako ateistka, więc miałem okazję do tego, żeby usłyszeli coś o Bogu. Mam nadzieję, że Duch Święty, że Boże Słowo przez pieśni, przez kazania, które też sobie tam włączamy, będzie do nich przemawiał. Nasz zbór zmienia się w dosyć takim szybkim tempie, w związku z czym są potrzebne pewne zmiany i pewne takie innowacje. I właśnie między innymi to spotkanie dzisiejsze członkowskie będzie temu służyło. Ale ja myślę, że to, co się dzieje, nie jest przypadkiem, że Bóg nas przygotowuje do pewnych zmian. Ja wiem, że Bóg działa i wierzę w to, że Bóg działa we właściwy sposób i zawsze w swoim czasie. I myślę, że właśnie teraz Bóg przygotowuje nas do tego, żebyśmy nieco uważniej słuchali Jego głosu i skupili się na wypełnianiu woli Bożej, Jego woli w czasie tych nowych wyzwań. Ja chciałbym się podzielić taką myślą pewną, bo mniej więcej tydzień temu Bóg do mnie bardzo mocno przemówił pewnym zdarzeniem. Ja nie wiem, czy to zdarzenie jest prawdziwe, czy ono miało, to znaczy o tyle prawdziwe, że nie wiem, czy ono miało faktycznie miejsce, natomiast jego przekaz jest taki dosyć mocny i bardzo mocno do mnie przemówił. Otóż usłyszałem pewną historię pewnego zdarzenia, które miało miejsce na plaży w czasie jakiegoś tam wielkiego sztormu. I po sztormie ten sztorm wyrzucił na brzeg bardzo dużo ryb. I na tej plaży znajdował się starszy pan. Nie wiem, dlaczego starszy pan i dlaczego dziecko. Być może taka natura dziecka jest też, że niewiele myśli, tylko więcej robi, mniej filozofuje, a jest taką osobą bardziej ufną i spontaniczną, ale kiedy te dwie osoby idące przez plażę zobaczyły te wyrzucone ryby, właśnie to dziecko zaczęło podbiegać i te ryby wrzucać do wody. Natomiast ta starsza osoba, patrząc na to, mówi: chłopcze, co ty robisz? Zobacz, ile tych ryb. Brzeg ciągnie się kilometrami, to są miliony ryb. Nie ma szans, żebyś wszystkie uratował. I na to odwrócił się ten chłopiec i mówi: możliwe, że wszystkich ryb nie uratuję, ale na pewno dla tej ryby, którą trzymam teraz w ręku, będzie to miało, a która jest jeszcze żywa, będzie to miało ogromne znaczenie, jeżeli wrzucę ją do wody. I myślę, że to jest bardzo, bardzo trafna uwaga i dobre spostrzeżenie. Ja nie wiedziałem, że wtedy, kiedy Bóg do mnie przemawiał przez to zdarzenie, stanie się w moim życiu pewna rzecz i Bóg w jakiś sposób przygotowuje mnie na to zdarzenie, ale tak czy inaczej, o którym nie chcę mówić dzisiaj, ale tak czy inaczej dotyczy ona w sumie każdego z nas. Dlatego, że ja dziękuję Bogu za to, że w moim życiu znalazł się kiedyś ktoś, kto przejął się moim losem, kto po prostu pomyślał o sobie, nie myślał tylko o sobie, ale pomyślał też o mnie. Że był ktoś, kto po prostu wypełnił swoją wolę, wolę Boga w moim życiu, czyli przekazał mi Boże Słowo, zwiastował mi Jezusa i ja za tym głosem mogłem pójść. I dzisiaj wiem, że należę do wspólnoty, że należę do Bożego Kościoła i jestem osobą zbawioną. Wiecie co? O tyle to jest ważne, że kiedy o tym myślałem, uświadomiłem sobie, że każdy z nas jest osobą taką w pełni świadomą, w pełni niepowtarzalną i praktycznie wieczną. W naszym życiu nie ma reinkarnacji. Już nigdy w życiu nie zamienimy się ani nie staniemy inną osobą. Jesteśmy my, właśnie tacy, jacy jesteśmy, czyli ja to jestem ja i nie będę już nigdy w życiu inną osobą. W związku z czym tak należy traktować i siebie, i swoją przyszłość oraz przyszłość innych ludzi. Spojrzeć na nich właśnie tak, jak patrzy na nas Pan Jezus Chrystus. Nie patrzy na nas generalnie, ale bardzo osobiście. Pomimo tego, że na ziemi są miliony osób i dla mnie to jest zadziwiające i dla mnie to jest jednym wielkim cudem, w jaki sposób, pewnie kwestią taką niezrozumiałą do końca, w jaki sposób Bóg robi. Oczywiście ja w to wierzę, że tak jest, bo tak rzeczywiście jest, bo pokazuje to życie, że Bóg ingeruje w życie każdego z nas osobna i jest przejęty losem każdego z nas oraz losem tych, którzy są jeszcze niezbawieni. I taką informację chcę nam przekazać. Także zobaczyłem to w kontekście takim bardzo osobistym, mojej osoby, ale widzę też w tym przesłaniu z plaży taki odbiór w kontekście właśnie do Kościoła, że my jako wspólnota jesteśmy członkami tej społeczności i mamy w nim swoje miejsce. Mamy pewne miejsce do wykonania, które zaplanował dla nas Bóg. Myślę, że bardzo gorąco i mocno powinniśmy pragnąć tego, żeby Bóg pokazywał nam i objawiał, jakie jest miejsce nasze w tej społeczności. Jestem pewny, że każdy z nas ma swoje miejsce w tej społeczności i jest powołany do tego, żeby wykonywać Bożą wolę, czyli żeby pracować na niwie pańskiej. Naprawdę usilnie starajmy się modlić i zabiegać o to, żeby Bóg objawiał nam swoją wolę w naszym życiu i swoje powołanie. Jaką postawę powinniśmy przyjąć do tego, żeby słyszeć Boży głos i żeby znaleźć to, do czego Bóg nas powołuje? Ja przeczytam w sumie chyba 5 wierszy z objawienia świętego Jana z 3 rozdziału od 14 do 19 wiersza. I Jest to taki list do Laodycei. Ja myślę, że znany wam list. Niejednokrotnie używany w kazaniach i wielu kaznodziei na ten temat nieraz się wypowiadało, ale ja wierzę, że Boże Słowo ma moc dawania życia i też ożywiania tych, którzy są w Chrystusie. Objawienie świętego Jana, to jest strona 1336, trzeci rozdział od 14 do 19 wiersza. A do aniołu zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Ja myślę, że każdy z nas powinien stanąć przed Bożym obliczem i szukać odpowiedzi na pytanie, jaki jest mój stan duchowy, jakim jestem przed Bogiem, czy wypełniam Jego wolę. Czy rzeczywiście jestem taki gorący dla Boga i mam taki codziennie rosnący głód Bożego Słowa w życiu i przebywania w Bożej obecności, w obecności Pana Jezusa. Wiecie co, człowiek, tak już jest, że człowiek, który odżywia się takim normalnym, codziennym pokarmem, jeżeli jest osobą zdrową, to znaczy, że ma apetyt, je, dzięki temu nabiera siły i jest osobą zdrową. Natomiast zobaczcie, człowiek, który przestaje jeść, jakie są tego objawy? A więc no, traci przede wszystkim apetyt. W takim duchowym znaczeniu myślę, że jest to takie przesłanie, że traci no, zainteresowanie Bogiem. Później następnie po utracie apetytu traci siły. A więc człowiek, który nie ma siły, takiej duchowej siły, nie ma kontaktu i społeczności z Bogiem, po prostu popada w grzech i nie ma siły walczyć. Albo o takim dłuższym niejedzeniu po prostu następuje zgon. Bardzo, bardzo istotną rzeczą w naszym życiu chrześcijańskim i w naszej społeczności jest to, żeby słyszeć Boży głos. Ewangelia Jana w 10 rozdziale. Ewangelia Jana, 10 rozdział od 1 do 5 wiersza. Czytamy takie fajne słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Niesamowita historia, bo ona bardzo jasno i konkretnie przedstawia nam, że te owce, które przebywają dłuższy czas w towarzystwie swojego pasterza, z czasem z powodu właśnie tego, że przebywają z tym pasterzem i że są ciągle z nim, rozpoznają Jego głos spośród głosów innych ludzi i idą za tym pasterzem. Nie wiem, czy stroiliście kiedyś antenę satelitarną. To jest tak, że jest gdzieś tam na niebie sobie latający satelita. Ja to kiedyś robiłem, a zresztą jest fachowiec Tomek w tej dziedzinie. Chyba to potwierdzi. Więc jest satelita i żeby złapać głos z satelity, to trzeba tym talerzem przykręconym, przytwierdzonym do ściany tak obracać. Do takiego momentu, dopóki nie znajdzie się sygnał. Ja myślę, że to jest bardzo fajny obraz właśnie tego, w jaki sposób szukać i rozpoznawać Boży głos w naszym życiu. Poprzez ciągły kontakt ze Słowem Bożym, poprzez społeczność z Panem Jezusem, poprzez słuchanie głosu, uczenie się słuchania głosu Ducha Świętego, no i przebywanie w społeczności z Nim. Ja chciałbym z tą myślą jeszcze przejść do Starego Testamentu i powiedzieć, że taka postawa jest możliwa i właściwa wtedy, kiedy będzie przyodziana, kiedy będzie uzbrojona w wiarę. Oczywiście deklarowaliśmy już nieraz, że wierzymy Bogu, że wierzymy w Boga, w Jego istnienie, w to, że Jego Słowo jest Słowem natchnionym, ale w naszym życiu bardzo często też następują i są sytuacje, które wymagają od nas takiego działania z wiarą, stanięcia po stronie Bożego Słowa, po stronie Pana Jezusa i pokazanie właśnie poprzez swoje decyzje i swoje życie, że rzeczywiście należy do Jezusa, chcę za Nim iść i o tym świadczę. Ja kiedy czytałem historię Abrahama i Lota, zobaczyłem kilka ciekawych rzeczy, ponieważ o Abrahamie mówi się dosyć często w kontekście wiary. Wiemy o tym dobrze, że Abraham był mężem Bożym, Bóg błogosławił Abrahamowi właśnie z powodu jego wiary, ufności i wiary w Boga. I właśnie o Abrahamie mówi się najczęściej wspominając ofiarowanie Izaaka, że to był taki nieprawdopodobny akt wiary Abrahama. Ale jak dobrze, uważnie czytamy Boże Słowo, to widzimy, że nie tylko ten jeden raz był jak gdyby aktem i takiego wyznania Boga jako swojego Boga i ufności i chodzenia za Nim. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Mojżeszową i tam tutaj przeczytamy jeszcze kilka wierszy. Pierwsza księga Mojżeszowa, 13 rozdział od 8 do 11 wiersza. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okrąg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Wiecie co? Tak jak wspomniałem, Abraham bezgranicznie i do końca wierzył Bogu. To jest bardzo fajnie pokazane w wierszu 10. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okrąt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. Wcześniej Abraham mówił o tym, że do Lota o tym, że wybierz sobie kraj i wybierz sobie stronę, do której się udasz. Bo jeżeli udasz się na wschód, to ja pójdę na zachód i odwrotnie. Jeżeli ty pójdziesz na północ, to ja pójdę na południe. Wiecie co? Abraham był człowiekiem na tyle ufającym Bogu, że dla niego nie miało to większego znaczenia. On był w stanie pójść w odwrotną stronę, choćby to była pustynia, ale wiedział, że idzie z Bogiem i gdziekolwiek się nie znajdzie, będzie mu Bóg błogosławił. Z kolei to, co zrobił Lot, to poszedł za pożądliwością, za swoją wiedzą, za tym, co widziały jego oczy, a jego oczy widziały cudowne pola, obfite miejsca, ale niestety, jak czytamy później historię Abrahama i historię Lota, to skutki decyzji Abrahama były takie, że jemu Bóg powiedział, że jesteś moim umiłowanym i że będę błogosławił tobie i twojemu potomstwu. Natomiast Lot z powodu tego, że nie kierował się ufnością i wiarą do Boga, wiemy, że miał bardzo, bardzo przebojowe życie, bo zamieszkał w Sodomie, w takim mieście rozpusty. Jego żona została zamieniona przecież w słup soli, a później córki jego upiły go i podziły im potomstwo. Także chciałbym przez to tylko podkreślić, że warto jest ufać Bogu i iść za Bogiem po prostu na całość. Dlatego oczywiście naszym wzorem do naśladowania tak od początku do końca jest Pan Jezus Chrystus. To jest taki przykład niezawodny. Ale są też inne postacie, które są nam podane po to, żeby je naśladować, żeby rozpatrywać ich życie, koniec ich życia, bo to jest bardzo ważne i po prostu brać z tego przykład. Także warto złożyć życie i ufność w Boże ręce i iść od początku do końca. Amen.
Za Twoje słowo. Ilono, jakbyś mogła przygotować z pierwszego listu do Koryntian nasze czytanie, tak, z 11 rozdziału, wersety od 23, za chwileczkę będziemy czytać. Będziemy mieli wieczerzę pańską. Fajny przykład bardzo podałeś z tym Lotem, tak? I tam jest taka ciekawa historia, może do niej za 3 tygodnie nawet może nawiążemy. Bo ostatecznie okazało się, że to rozejście tych braci wyszło na niekorzyść jednak, tak? To niby takie rozwiązanie. To można pięknie, wspaniale po prostu jakby odnieść też do Kościoła, bo to jest, myślę, że taki dla nas Stary Testament jest o tyle ważny, kochani, o ile on, możemy tam zobaczyć Jezusa Chrystusa. Możemy zobaczyć tam po prostu obraz Jezusa Chrystusa, obraz Jego Kościoła. I ta historia jest absolutnie po prostu fantastyczna. Ja sobie coś uświadomiłem, także możliwe, że Irek, dzięki bardzo, za 3 tygodnie będziemy mieli może kontynuację tego w postaci mojego kazania. A może Ty coś więcej też na pewno byś powiedział. Dzisiaj, kochani, stoimy już przed Wieczerzą Pańską, tak? Zauważcie, dzisiaj mówimy cały czas o Kościele i o tym, co stanowi to, że jakaś wspólnota jest Kościołem, a inna nie jest Kościołem, tak? I powiedzieliśmy sobie, że tym elementem konstytuującym jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, że ci, którzy się nawrócili do Jezusa Chrystusa, oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, Tak, to już żeśmy sobie dzisiaj powiedzieli, ale dalej co tam jest napisane? W łamaniu chleba. W łamaniu chleba i w modlitwach. Słuchajcie, to jest to, co nas czeka za chwileczkę. Mamy łamanie chleba, mamy wieczerzę pańską i za chwileczkę będziemy też modlić się o siebie nawzajem. Tak? Ja chcę tylko tak celem wprowadzenia, dzisiaj tak króciutko, nie będę może tłumaczyć jakby więcej na temat wieczerzy pańskiej, sobie powiemy coś może więcej, dużo, dużo więcej może sobie powiemy za dwa tygodnie na ten temat. Dzisiaj tylko chcę powiedzieć tak, popatrzcie, tam jest napisane ci, którzy się nawrócili i zostali ochrzczeni, dopiero otrzymali możliwość trwania w wieczerzy pańskiej. Tak? Więc dla nas to jest taki wzór, który my patrzymy i mówimy, wieczerza pańska jest tylko dla wierzących, ale nie tylko dla wierzących, bo dla tych wierzących, którzy się ochrzcili. Tak? Ktoś mógł się nawrócić do Jezusa Chrystusa, absolutnie nawrócony jest i zbawiony już jest, oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale jeszcze jest takim dopiero poczętym się jakby chrześcijaninem. Jeszcze się nie narodził z wody i z Ducha Świętego, jak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, Jezus mówi do Nikodema. Więc jakby już ma w sobie potencjał życia, już jest żywy, tak? Ale jeszcze jest tym embrionem, zygotą, czymkolwiek, płodem rozwijającym się w ciele, w środku, w ciele matki, ale nie narodził się jeszcze przez prawdziwe zrodzenie z wody, tak? Chcę powiedzieć, wieczerza pańska jest tylko dla tych, którzy się narodzili z wody, są po chrzcie, tak? I to wynika ze Słowa Bożego jasno, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. I to jest taka pierwsza jakby tylko zasada, którą my u nas w Kościele jakby stosujemy na razie, więc jeśli ktoś jest osobą, która spełnia jakby te kryteria, jest zaproszony do sprawowania wieczerzy pańskiej. Ja bym chciał poprosić dzisiaj Mariuszu ciebie do usługi przy wieczerzy pańskiej i Dominiku ciebie do usługiwania przy stole. Chodźcie chłopaki, a Ilona przeczyta nam fragment Słowa Bożego za chwileczkę i będziecie się dzielić. A my proszę bardzo wszystkich, żeby się mogli powstać.
Albo mnie Pan osobom przekazałbym, że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, dziękuję. A podziękowawszy złamał i rzekł: jeszcze jest, kiedy jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc: ten kielich, ten nowy przymierze, do krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć na krew wielkie, a z kielicha tego wyjedzie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przyszedł duchowie wyjazd w chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, i nie będzie ciała i krwi pańskiej. Że więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem pije i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, ani mało zasnęło.
Panie Jezu, tak dziękujemy Ci, Panie, za Twój chleb, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za po prostu Twoje ciało, Panie. Panie, Ty zostałeś przybity do krzyża, Panie. Dzięki temu, Panie, możemy spożywać, Panie, upamiętając ten dzień, spożywać ten chleb, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś w naszych sercach, Panie. Że możemy mieć społeczność z Tobą, Panie. Przez ten chleb. Amen.
Amen. Amen. Tak, Panie, dziękuję, dziękujemy Ci również za to, że wlałeś swoją drogocenną krew, że możemy dzisiaj wspominać, co dokonałeś na krzyżu, że wymazałeś nasze grzechy. Amen.
Amen.